Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji, pan słuchaczy Radia Maryja. Już tak niewiele nam pozostało do kanonizacji Jana Pawła II. Spotykamy się więc w szkole Jana Pawła II, znanym nam wszystkim profesorem, który jest naszym nauczycielem w tej szkole, w tej uczelni, w tym Uniwersytecie Jana Pawła II. Polska, duchowe dziedzictwo. Taki temat proponuje nam dzisiejszy wykładowca, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Księże profesorze, ponownie mamy piękny zbieg okoliczności, ponieważ dokładnie dzisiaj bardzo uroczyście, bardzo też i poważnie świętujemy, wspominamy i czcimy żołnierzy niezłomnych. Widzimy, że to szczególnie młodzi ludzie pragną świętować, wspominać tych ludzi, którym zabrano imię, zabrano nazwiska, nawet zabrano groby. I moje pytanie, właśnie dlaczego ten dzisiejszy dzień wspomnienia ludzi niezłomnych tak bardzo wpisuje się w dzisiejszą audycję. Polska, duchowe dziedzictwo, oczywiście w całej myśli, w całym życiu Jana Pawła II.
Faktycznie jesteśmy tutaj już od kilku miesięcy świadkami tego, co chciałoby się nazwać zbiegiem okoliczności, a co być może jest takim scenariuszem pisanym jednak ręką tam z góry, ręką Pana Boga. Chyba nie planowaliśmy dokładnie tego styku tematu z czasem, jaki dzisiaj rzeczywiście przeżywamy, a czas jest bardzo, bardzo szczególny. Przywracamy bowiem naszej pamięci narodowej postacie niezwykłe, postacie nazywane żołnierzami wyklętymi, ale tak jak ojciec rektor to określił, to są w gruncie rzeczy żołnierze niezłomni. Żołnierze, którzy swoim życiem, swoją wiernością ojczyźnie, swoim patriotyzmem przyczynili się do tego, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, że pomimo wszystkich zawirowań dziejowych, pomimo wszystkich frontów walki z polskością poprzez całe lata komunizmu w Polsce, zachowaliśmy swoją tożsamość. I to jest przykład, no powiedziałbym, szczególnej, heroicznej ofiary życia ludzi, dzięki którym w sposób tajemniczy i po ludzku można powiedzieć niezrozumiały rzeczywiście osiągamy zwycięstwo. Dlaczego właśnie wiąże się to wydarzenie z tematem Polska duchowa dziedzictwo, duchowe dziedzictwo i z myślą Jana Pawła II? Myślę, że tutaj można oczywiście pójść różnymi tropami, ale ja chciałbym zwrócić uwagę właśnie na ten aspekt przed chwilą lekko zauważony. Mianowicie żołnierze niezłomni pokazują nam, jaką moc ma ofiara życia, która jest wpisana w to, co nazywamy tajemnicą paschalną Chrystusa, która sprawia, że ziarno rzucone w glebę zmartwychwstaje, że ono ożywa i powoduje życie. Jest rzeczą bardzo ciekawą, że cały swój manifest patriotyczny dotyczący Polski Jan Paweł II wygłosił w bardzo szczególnym miejscu, między grobem nieznanego żołnierza, stojąc na Placu Zwycięstwa. Jakby ta przestrzeń geograficzna tego wydarzenia pokazała nam główną ideę Jana Pawła II, jeżeli chodzi o wiarę w polskość, wiarę w zwycięstwo sił dobra w Polsce. Ta przestrzeń pokazała nam istotę jego patriotyzmu. Patriotyzmu, który głęboko zakorzeniony jest w wierze w Chrystusa Zmartwychwstałego, Chrystusa Zwycięskiego. Jednocześnie ta myśl pokazała nam, że ludzkie życie, które zwiąże się z Chrystusem, które zwiąże się z Bogiem, z Jego misterium paschalnym, ma rzeczywiście moc kształtować naszą rzeczywistość współczesną.
W takim razie może zaproponujemy naszym widzom, słuchaczom, abyśmy wysłuchali tych słów, które powiedział Ojciec Święty 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie.
Stoimy tutaj, drodzy rodacy, w pobliżu grobu nieznanego żołnierza. W dziejach Polski, dawnych i współczesnych, grób ten znajduje szczególne pokrycie, szczególne uzasadnienie, na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz. Na ilu to miejscach Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. Na ilu to polach walk świadczył ten żołnierz o prawach człowieka wpisanych głęboko w nienaruszalne prawa narodu, ginąc za wolność naszą i waszą. Gdzie są ich groby, Polsko? Pyta ojczysty poeta. Gdzie ich nie ma? Ty wiesz najlepiej. I Bóg wie na niebie. Dzieje ojczyzny, napisane przez grób jednego nieznanego żołnierza. Przyklęknąłem przy tym grobie wspólnie z księdzem prymasem, aby oddać cześć każdemu ziarnu, które padając w ziemię i obumierając w niej, przynosi owoc. Czy to będzie ziarno krwi żołnierskiej przelanej na polu bitwy, czy ofiara męczeńska w obozach i więzieniach, czy to będzie ziarno ciężkiej, codziennej pracy w pocie czoła, na roli, przy warsztacie, w kopalni, w hutach i fabrykach? Czy to będzie ziarno miłości rodzicielskiej, która nie cofa się przed daniem życia nowemu człowiekowi i podejmuje cały trud wychowawczy? Czy to będzie ziarno pracy twórczej w uczelniach, instytutach, bibliotekach, na warsztatach narodowej kultury? Czy to będzie ziarno modlitwy i posługi przy chorych, cierpiących, opuszczonych? Czy to będzie ziarno samegoż cierpienia na łożach szpitalnych, w klinikach, sanatoriach, po domach? Wszystko, co Polskę stanowi, skąd pochodzą te słowa? Księże prymasie, tak głosi akt milenijny złożony przez ciebie i Episkopat Polski na Jasnej Górze. Wszystko, co Polskę stanowi, to wszystko w rękach Boga Rodzicy, pod krzyżem na Kalwarii i w wieczerniku zielonych świąt. To wszystko, dzieje ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat, i w tym pokoleniu, i w przyszłych, choćby to był człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy. To wszystko i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta. To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną, jedyną ofiarę Chrystusa, najświętszą na placu zwycięstw. I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, przyjmujące słowa księży profesorze Ojca Świętego Jana Pawła II, i myślę, że nigdy nie dowiedzieliśmy się, jak właśnie w czasie tej pierwszej wizyty Ojca Świętego w ojczyźnie, czym dla niego jest ojczyzna, jak on tę ojczyznę kocha i jak też o tę niepodległość ojczyzny walczy, o niepodległość w sensie szerokim, integralnym. Osobiście mnie dotknęły te słowa w kontekście dzisiejszego wspomnienia żołnierzy niezłomnych. Te słowa, że on klęka wraz z prymasem Wyszyńskim przed tym grobem nieznanego żołnierza, ale klęka przed każdym ziarnem, które przyniosło owoc, między innymi ziarnem krwi żołnierza, który oddawał życie na polu bitwy czy w więzieniach. Zapewne też i pomyślał o mokotowskim więzieniu. O jaką ojczyznę ci wszyscy walczyli, ci wszyscy, którzy jak to ziarno obumierali, abyśmy dzisiaj z ich owoców korzystali.
Istotnie te słowa są niezwykle, niezwykle przejmujące. Tu każde zdanie jakoś drga w strunie serca bardzo mocnym akordem. Także chciałbym zatrzymać się przez chwilę przy tym geście papieskiego przyklęknięcia, uklęknięcia przed grobem nieznanego żołnierza. Bo zauważmy, że po ludzku to jest takie przyklęknięcie przed kimś, kto symbolizuje przegranych, kto stracił swoje życie, kto stracił swoje imię i kto w jakiś sposób symbolizuje nasze polskie dzieje, bo przecież my ciągle mamy problemy z pewnym rachunkiem, bilansem naszej historii. Wciąż podkreślamy, że ta historia obfitowała w różne powstania zakończone tragicznie, obfitowała w różne zrywy niepodległościowe, które kończyły się unicestwieniem, czy niemal unicestwieniem narodu. Jan Paweł II każe nam spojrzeć na to wszystko w zupełnie innej perspektywie. Zdumiewające jest to, że on właśnie cały ten bilans dziejowy, wyrażony symbolicznie w grobie nieznanego żołnierza, jak mówi, ogarnia i włącza w Eucharystię, w ofiarę Chrystusa. W ten sposób każe nam spojrzeć na to wszystko w perspektywie paschalnej, w perspektywie bardzo głęboko teologicznej. Co to znaczy? To znaczy każe nam spojrzeć na to, że to życie ma sens, że to życie, ta ofiara miała sens, że ona nie była daremna, że każda ludzka ofiara ma sens, że żadna z nich nie jest daremna. Czy to jest ofiara życia poległego na polu bitwy, czy to jest ofiara życia wyrażonego w pracy organicznej, w tej pracy zmagającej się z codzienną rzeczywistością. To wszystko jest wyrazem budowania rzeczywistości ojczyzny. To wszystko jest wyrazem patriotyzmu. Każde to życie oddane raz w sposób, wydawałoby się, jednorazowy i niepowtarzalny, ono może się odrodzić. Ono mocą Chrystusa, mocą zawierzenia Chrystusowi staje się zaczątkiem czegoś nowego. Mamy tutaj do czynienia jakby z zupełnie nową interpretacją dziejów, interpretacją paschalną, interpretacją zmartwychwstaniową, interpretacją, która otwiera się na zmartwychwstanie. Te słowa padają w Warszawie. Padają w Warszawie, miejscu powstania warszawskiego, które przecież w tamtych latach, w roku 79 i wiele lat jeszcze wcześniej, wiele lat później, było interpretowane jako totalne nieporozumienie, jako klęska. Co gorzej, dzisiaj, w roku 2013, znowu zaczęto wracać do takiej interpretacji powstania, jako bezsensownej ofiary życia, jako bezsensownego oddania życia przez ludzi młodych, niepotrzebnego, które nic nie dało, które było wyłącznie klęską i porażką. Jan Paweł II każe nam spojrzeć na to wszystko inaczej. Nie byłoby nas tutaj, nie byłoby nas w przestrzeni tego państwa, nie bylibyśmy tym narodem, gdyby nie ofiara życia tych ludzi. Może nie do końca jesteśmy w stanie to wyrazić w kategoriach socjologicznych, w kategoriach historycznych, politologicznych, ale w kategoriach wiary trzeba spojrzeć na to tak, jak spoglądamy na zmartwychwstanie. Potrzebny był krzyż Chrystusa, żebyśmy doświadczyli tajemnicy zmartwychwstania. Przepraszam za ten długi wstęp, ale ojciec pytał o to, jaką Polskę właśnie Jan Paweł II postrzega. No właśnie postrzega Polskę jako rzeczywistość żywą, jako rzeczywistość zmartwychwstałą, jako rzeczywistość, która czerpie swoją żywotność, swoją tożsamość z tego zakorzenienia w Chrystusie. Polska dla Jana Pawła II, i to jest też rzecz bardzo, bardzo istotna, to jest pewna przestrzeń kulturowa, a rdzeniem tej kultury jest religia, jest wiara w Boga. I druga rzecz, to rozumienie Polski jako przestrzeni kulturowej budowanej na kościele katolickim, a więc kościele powszechnym, kościele uniwersalnym, sprawia, że patriotyzm nie ma charakteru nacjonalizmu. Zauważmy, że w tym przemówieniu Jan Paweł II bardzo zgrabnie, ale bardzo wyraziście podkreślił wielokulturowość dziejów Polski, podkreślił obecność narodu żydowskiego, przedstawicieli tego narodu, podkreślił przedstawicieli tych narodów, którzy istnieli w dziejach Polski i którzy istnieją, i których Polska nigdy się nie wypierała, z którymi Polska nigdy nie walczyła, których Polska w sposób tolerancyjny i w sposób niezwykle otwarty przygarnęła, pozwoliła im po prostu żyć.
Księże profesorze, ksiądz zauważył ten moment, można powiedzieć, teologiczny, teologicznego spojrzenia na rzeczywistość ojczyzny, naszej ojczyzny, jaką jest Polska. I też wracam do dzisiejszego dnia. Uświadamiam sobie, że ci żołnierze niezłomni walczyli nie tylko o wolność, w sensie wolność od jakiegoś kraju, państwa totalitarnego, ale też walczyli o wolność religijną. Wiedzieli, że wyzwalając się z jednej ideologii, weszliśmy w ideologię drugą. Nowy totalitaryzm pragnie uczynić z nas niewolników w podwójnym znaczeniu. Niewolników materialnych, ale też i duchowych. Jak właśnie należałoby podejść do tego, jeszcze może kontynuując tę myśl, gdzie powiedział, że właśnie jest to ta ojcowizna, Jezusowa ojcowizna, jaką jest to zadanie jezusowe wobec każdego z nas, aby uczynić nas przybranych synów Bożych. Co znaczy w danej ojczyźnie być właśnie przybranym synem Bożym?
Może najpierw jeszcze zatrzymując się na tym wstępie historycznym podanym przez ojca, chcę zauważyć dwie takie krótkie sprawy. Pierwsza to ta, że nasza tradycja niepodległościowa, nasza tradycja patriotyczna zawsze ujmowała tę triadę wartości: Bóg, honor, ojczyzna. W momencie, w którym Bóg został właśnie przez system ateistyczny wykreślony, myśmy tak naprawdę nie mieli ani honoru, ani nie mieliśmy suwerennej ojczyzny. I faktycznie myślę, że wciąż musimy podkreślać, że ci żołnierze niezłomni, którzy walczyli o honor i ojczyznę, oni świadomie i bardzo, bardzo świadomie walczyli zarazem o obecność Boga w dziejach ojczystych. Dlatego, że oni wiedzieli, że tylko ta koniunkcja, Bóg i ojczyzna, wraz z honorem oczywiście, sprawia, że jesteśmy sobą u siebie w domu. I tutaj kojarzą mi się też słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Częstochowie w latach 80. w czasie chyba drugiej pielgrzymki, a może to było w 79. Tutaj zawsze byliśmy wolni. No właśnie podkreślenie tego, że w miejscu, w przestrzeni przynależnej do Boga zawsze odczuwaliśmy wolność. Nigdzie pełni nie czuliśmy się bardziej wolni, nie czuliśmy się bardziej u siebie jak w bliskości Boga. I teraz właśnie to pytanie o to nasze bycie Polakami i zarazem bycie synami Bożymi. No właśnie myślę, że to, co dzisiaj jest bardzo często niszczone, co zostało może już nawet w jakimś sensie zniszczone, ten tak zwany stereotyp Polak-katolik, który był wykpiony, wyszydzony przez środowiska liberalne, przez niektóre media, on w gruncie rzeczy opisywał w sposób bardzo dogłębny, bardzo istotowy naszą tożsamość. I Jan Paweł II pokazywał nam, że bycie Polakiem i bycie Synem Bożym, bycie Polakiem i bycie chrześcijaninem w gruncie rzeczy stanowi pełne ubogacenie tej rzeczywistości przynależności do ojczyzny. Że w gruncie rzeczy stanowi pełne ubogacenie tożsamości człowieka. Że jest czymś wspaniałym, że nie jest niczym trącającym ani o nacjonalizm, ani o jakiś fundamentalizm religijny. Tak naprawdę zauważmy, że bycie chrześcijaninem, bycie katolikiem, to znaczy bycie członkiem wspólnoty otwartej na każdego człowieka. To jest przecież uniwersalizm. Katolicyzm oznacza powszechność, oznacza uniwersalność, uniwersalizm. A więc bycie katolikiem nie zamyka człowieka w jakichś ciasnych ramach. Bycie Polakiem, katolikiem, to jest jednocześnie określenie własnej, dogłębnej tożsamości kulturowej, ale to jest też jednocześnie otwarcie się na wymiar innych narodów. Polacy, którzy czuli się katolikami, byli narodem najbardziej tolerancyjnym w Europie i o tym wciąż musimy też pamiętać.
Wybrzmiało bardzo też jednoznacznie to zdanie Ojca Świętego, kiedy mówi, że nie ma sprawiedliwej Europy bez wolnej Polski. Dlaczego jest konieczna wolność, by obronić niejako swoją tożsamość i swoją godność?
Wolność jest rzeczywistością, która, o której Jan Paweł II mówił bardzo wiele. Mówił, że to jest dar i zadanie. Mówił, że to jest coś niezwykle, niezwykle istotnego. Bez wolności nie ma istnienia człowieka. Nie ma istnienia także narodu. Polacy czuli od początku, to potwierdzają różne źródła historyczne, opisy etosu polskiego, zarówno najstarsze opisy, które były autorstwa podróżników wędrujących przez kraj nad Wisłą, nad Wartą, jak i opisy polskich dziejopisarzy. Wszyscy oni zwracali uwagę na to, że w etosie polskim jest bardzo głęboko zakorzenione owo poczucie wolności. To poczucie wolności stanowiło o naszym istnieniu, stanowiło o tym, kim naprawdę jesteśmy. I trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że to, co odczuwamy w wymiarze indywidualnym, w wymiarze bardzo jednostkowym, ja jestem sobą wtedy, kiedy jestem wolny, kiedy rzeczywiście odkrywam, odczuwam tę wolność. To się przekłada także na wymiar społeczny, na wymiar ogólnonarodowy. Istotnie, jeżeli mówimy właśnie o przestrzeni wspólnoty europejskiej, jeżeli mówimy właśnie o Europie jako wspólnocie, musimy dostrzegać tutaj podmiotowość i prawa wszystkich narodów do samostanowienia. To znaczy musimy odkrywać obecność w tej przestrzeni europejskiej wolnych narodów, tworzących wolne ojczyzny i tworzących jedną wspólnotę. To zdanie papieskie wypowiedziane bardzo syntetycznie, bardzo zwięźle. Ono przecież było zdaniem wypowiedzianym w konkretnym kontekście politycznym, w kontekście tak zwanej doktryny ograniczonej suwerenności, która wówczas obowiązywała w państwach bloku socjalistycznego, tak zwana doktryna Breżniewa, doktryna ograniczonej suwerenności, która zakładała istnienie państw satelitarnych w stosunku do Związku Sowieckiego i która w gruncie rzeczy eliminowała odrębną tożsamość kulturową, narodową poszczególnych państw. To zdanie papieskie było wypowiedziane wbrew tej doktrynie politycznej. Wbrew tej sytuacji, to było zdanie, które przywracało nam rzeczywiście miejsce w przestrzeni tysiącletniej historii państwa polskiego i w relacji, w tysiącletniej relacji Polski do Europy. To zdanie zresztą było odczytane przez naród, właśnie przez naród, zgromadzony na Placu Zwycięstwa w sposób bardzo jednoznaczny, o czym świadczyły te niemilknące oklaski.
W nawiązaniu do tych słów, które wypowiedział ksiądz profesor, nasuwa mi się pytanie osobiście, jaka jest relacja pomiędzy suwerennością a tożsamością narodu?
No właśnie, może najpierw zacznijmy od tego, czym jest tożsamość. Tożsamość zakłada kilka, jak sądzę, takich podstawowych elementów. Zakłada terytorium, zakłada ziemię, zakłada język, którym się ludzie posługują na tym terytorium, zakłada własną kulturę, pewien system wartości, zakłada wreszcie przekonania religijne, które kształtują, które właśnie nadają tożsamość. Jednym więc z elementów tej tożsamości jest system wartości, a spośród tych wartości wolność jest tutaj wartością kluczową, wartością niezwykle istotną. I dlatego, kiedy właśnie chcemy mówić o tożsamości, kiedy chcemy ją odkrywać, musimy dotykać tego tematu wolności. Zauważmy, że dzieje Polski są, jak to często podkreślał Jan Paweł II, bardzo unikalne w przestrzeni całej Europy. Polska niejednokrotnie traciła różne elementy swojej tożsamości. Traciła terytorium, traciła granice państwowe. Była rusyfikowana, germanizowana, a więc także język był tutaj zagrożony, choć język zawsze gdzieś tam właśnie przetrwał, dzięki Kościołowi, dzięki rodzinie, dzięki modlitwie, dzięki pieśniom religijnym. Ale to także było podważane. To, co było takim motorem, taką inspiracją, to był, powiedziałbym, właśnie ten szczególny związek pragnienia wolności i związek jednocześnie religii. Zauważmy, że najbardziej znana w ostatnich dziesiątkach lat pieśń religijna i patriotyczna Polska to była pieśń, która kończyła się słowami "Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie". To było przecież wielkie pragnienie wolności wypowiadane przed Bogiem. To było pragnienie, które decydowało właśnie o tym, kim chcemy być. Inspiracją była wolność odniesiona do Boga, szukająca w Bogu zakotwiczenia i dzięki temu budująca rzeczywiście nadzieję bycia sobą u siebie, bycia Polakami we własnym domu, we własnym kraju, na własnej ziemi.
Czy brak wolności, brak suwerenności nie doprowadza bardzo często do degradacji też i kultury, i ducha narodu?
Zdecydowanie tak. Myślę, że to jest niezwykle istotny element, dlatego że my zwracamy z reguły uwagę na suwerenność w kategoriach właśnie politycznych, w kategoriach pewnych granic państwowych, naruszania tych granic. I kiedy zazwyczaj mówimy, czy słyszymy hasło o naruszeniu suwerenności albo utracie suwerenności, mamy na myśli coś, co dzieje się w wymiarze właśnie tym geopolitycznym, wymiarze naruszania granic. Tymczasem suwerenność można utracić poprzez utratę kultury, poprzez obumarcie kultury. I odwrotnie, suwerenność można właśnie budować i ocalać poprzez kulturę. To był taki temat wiodący nauczania Jana Pawła II, jeżeli chodzi o relacje patriotyzmu i kultury. On bardzo często zwracał właśnie na to uwagę. Mówił o tym, o czym zresztą wspominaliśmy miesiąc temu w UNESCO. Mówił właśnie o tym, że dzieje jego narodu, naszego narodu, polskiego narodu, to są dzieje narodu, który przetrwał dzięki kulturze. Mówił o tym także w słynnym akcie w Santiago de Compostela, Atto Europeo, kiedy mówił właśnie o tym: ja, Jan Paweł II, syn polskiej ziemi, syn narodu polskiego, łacińskiego pośród Słowian i słowiańskiego pośród Latynów. W ten bardzo ciekawy sposób określał wybitną i wyjątkową tożsamość kulturową naszego narodu. I dalej mówił: wołam do ciebie, stara Europo, odkryj samą siebie, odnajdź swoje korzenie. Ale warto zauważyć właśnie to odkrywanie, budowanie, podkreślanie tożsamości kulturowej, które dla Jana Pawła II było gwarantem, wyznacznikiem ocalenia suwerenności, nawet jeżeli suwerenność polityczna była zagrożona, czy była wręcz unicestwiona. Polska przetrwała dzięki suwerenności kultury.
Księże profesorze, od czasu, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej jako Polska, naród polski, często pośród naszych rodaków daje się słyszeć słowo: ja nie jestem Polakiem, ja od tej pory jestem Europejczykiem. A Ojciec Święty przed chwilą, ksiądz profesor, powiedział, Jan Paweł II przypominał na forum międzynarodowym: ja syn narodu polskiego. Podkreślał to z dumą. A jaki komentarz by dałby ksiądz profesor w kontekście tych słów Jana Pawła II do tych wypowiedzi, często słyszanych, łącznie nawet w mediach?
Tak, dzisiaj myślę, że zagraża nam ogromne niebezpieczeństwo takie wielopostaciowe. Powiedziałbym, to jest wielopostaciowa utrata naszej tożsamości. Nie potrafię tutaj dokładnie zacytować w tym miejscu, ale jest taki fragment, który od kilku miesięcy mnie porusza. To jest fragment takiego raportu krytycznego Ślepa na płeć o edukacji równościowej w Polsce. We wstępie do tego raportu napisano słowa projektujące przyszłą szkołę. I tam jest mowa o tym, że właśnie szkoła powinna wychowywać do społeczeństwa, które jest społeczeństwem otwartym, a nie narodowym. Społeczeństwem laickim, a nie fundamentalistycznym. Społeczeństwem wielokulturowym, a nie monokulturowym. I tak dalej, i tak dalej. I zauważmy, że to się rzeczywiście dzieje, że to rzeczywiście ma miejsce, że w jakiś sposób wtłacza się nam takie matryce, że nie ma sensu mówić jestem Polakiem. Trzeba powiedzieć jestem Europejczykiem. Nie ma sensu mówić, że jestem chrześcijaninem, katolikiem. Jestem otwartym na dialog z innymi religiami. Nie ma sensu mówić jestem człowiekiem wychowanym w kulturze zachodniej, w kulturze chrześcijańskiej. O wiele bardziej popularne jest mówienie o wielokulturowości i tak dalej, i tak dalej. Ale co to oznacza? Że kiedy zapytamy takiego człowieka, kim naprawdę jest, on nie wie, kim jest. On po prostu zatracił swoją własną tożsamość. Jest coś niesamowicie wielkiego w całej osobowości Jana Pawła II, że on, który jak nikt inny, i to trzeba podkreślić, powiedziałbym nawet tysiąckrotnie, jak nikt inny, dosłownie jak nikt inny, będąc obywatelem świata, on niezmiennie mówił o sobie, że jest synem polskiej ziemi, że jest Polakiem. On w swoich tych autobiograficznych książkach, tych najbardziej powiedziałbym takich intymnych i osobistych, bardzo często przywoływał swoją polską formację. Mówił o polskich profesorach, o polskich poetach, artystach, malarzach, muzykach, którzy kształtowali jego tożsamość. Jest w tym coś zdumiewającego. On, który znał doskonale filozofię zachodnią, rozczytywał się w kilku językach, czytając dzieła teologów, dzieła literackie, dzieła filozoficzne. On, który przecież miał okazję obcować z tak bogatą paletą kultur, on nie zmienił tego przekonania, że jest synem polskiego narodu, że to jest moja ojczyzna, to jest moja matka, ta ziemia jest moją matką. Często o tym przecież mówił, czasem w sposób bardzo dramatyczny, jak chociażby pod Kielcami w czasie pamiętnej pielgrzymki w 91 roku. On czuł się niezmiennie Polakiem. I to jest, myślę, dla nas bardzo ważne wskazanie. Ludzie, którzy emigrują, którzy wyjeżdżają na Zachód, jestem przedstawicielem Zgromadzenia Zakonnego, które pracuje wśród Polaków. My często jako duszpasterze polonijni obserwujemy sytuacje, w których właśnie młodzi, zwłaszcza ludzie, czują, że szybciej wejdą w miejscowe środowisko, jak pozbędą się bagażu własnej tożsamości. Ale wtedy stają się tak naprawdę podejrzani, bo są właściwie ludźmi no name, bez imienia, bez przynależności kulturowej, bez własnej tożsamości. Stają się po prostu zagubionymi pośród obcych.
Na potwierdzenie też tych słów chcę powiedzieć księdzu profesorowi, że w tych dniach rozmawiałem z osobą, która wróciła z pielgrzymki do Guadalupe, do Meksyku. I myślę, że to jest doświadczenie wielu też i z Państwa widzów w telewizji Trwam, słuchacze Radia Maria, ktokolwiek tam się z pielgrzymką udał, zostaje zaskoczony ogromną serdecznością do nas Polaków. Właśnie dlatego, że nasz naród wydał Jana Pawła II, a o którym mówiono, że Polaków musiał kochać, a Meksykańczyków chciał ukochać właśnie ze swej dobrej, całkowicie wolnej woli. Chciałem przypomnieć, że cykle tych wszystkich wykładów z księdzem profesorem w ramach tego programu w szkole Jana Pawła II właściwie ma nas wszystkich uświadomić, że bez względu na wiek jesteśmy pokoleniem JP2, pokoleniem Jana Pawła II, a w kontekście już tak szybko zbliżającej się kanonizacji jednak chcemy krytycznie się zapytać, co nam pozostało z tego dziedzictwa, które Jan Paweł II nam zostawił, a szczególnie też tej naszej miłości do ojczyzny. Też jeszcze jedna dygresja, wracając do tego, do tych słów wypowiedzianych na Placu Zwycięstwa. Można powiedzieć, że Ojciec Święty wskazał, że wolność, niepodległość zdobywa się na wielu frontach. Tych rzeczywiście, gdzie się przelewa krew, ale tam, gdzie się pokornie służy drugiemu człowiekowi, w szpitalu, na uniwersytecie. I myślę, to jest aktualne też i dzisiaj. Można na uniwersytecie, w szpitalu być człowiekiem, który zagraża niepodległości i wolności i tożsamości narodu, a jednocześnie może być człowiekiem, który tę wolność, niepodległość umacnia. Może teraz wróćmy do tych słów, znowuż wypowiedzianych w roku 79, a dokładnie 10 czerwca, już na krakowskich Błoniach, kiedy przyszło się żegnać Ojcu Świętemu po tej radosnej wizycie Ojca Świętego w naszym narodzie. Ciężko mu było odjeżdżać. Przypomnijmy sobie te słowa, do których trzeba nam naprawdę nieustannie wracać.
Pozwólcie więc, zanim są odejdę, patrzę jeszcze skąd na kraju, na ten kraju, którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I patrzę skąd na troszkę.
Ojców naszych i matek, ją znajdowały.
abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Wstawiennictwo Boga Rodzicy Jasnej Góry i wszystkich jej sanktuarzy na ziemi polskiej. Przez pamięć świętego Wojciecha, który zginął za Chrystusa nad Bałtykiem. Przez pamięć świętego Stanisława, który rzekł pod wieczór królewskim na wskazówce.
Słowa znowuż bardzo ważkie, bardzo głębokie. Nie ma prawdziwej wolności ducha, jeśli oddalimy się od tej miłości, która potrafi wyzwolić człowieka. Zastanowiło mnie, dlaczego na koniec właśnie przywołał świadków prawdziwej wolności, ci, którzy oddali życie. I dzisiaj też chyba tego doświadczamy, ale nie wszyscy chcemy to zrozumieć, że nie ma niepodległości ojczyzna bez wolności też indywidualnych sumień, tej wolności, którą zdobywamy tylko patrzeni w krzyż Chrystusowy. Mówiąc o ojczyźnie, o Polsce jako duchowym dziedzictwie, jaka jest różnica między ojczyzną, za którą tęskni każdy wierzący, ojczyzną w niebie, a ojczyzną, której służymy tutaj na ziemi? Jaka jest więź, relacja?
Różnica na pewno jest, ale właśnie trzeba podkreślać tę więź i tę relację, która nie przeciwstawia tych dwóch rzeczywistości. Zauważmy, że sam Bóg wcielony poprzez swoje wcielenie wszedł w rzeczywistość ludzkiej kultury, wszedł w rzeczywistość ludzkiej ojczyzny, ziemskiego narodu. I to wszystko pokazuje bardzo mocny związek i konieczność zainwestowania własnej miłości, własnego zaangażowania, własnej pracy w kulturę, naród, ojczyznę, po to, żeby móc pielgrzymować do ojczyzny niebieskiej. Przywołani święci to jest temat bardzo inspirujący z nauczania Jana Pawła II. Oni właśnie potrafili w sposób genialny, w sposób niezwykle konkretny, inspirując się sprawami wieczności, sprawami ojczyzny niebieskiej, potrafili niezwykle angażować się właśnie w przestrzeń tu i teraz, w te dzieje narodowe, w dzieje ojczyźniane, w dzieje także obcych narodów, pobratymczych, jak w przypadku świętego Wojciecha, czy w dzieje własnego narodu, jak w przypadku świętego Stanisława. Jest rzeczą niezwykle istotną to, że to są przykłady zarówno historyczne, jak i przykłady bardzo współczesne. Jan Paweł II dlatego właśnie tak wiele beatyfikował i kanonizował postaci na całej ziemi, ale także przecież, jak wiemy, beatyfikował i kanonizował wielu Polaków za swojego pontyfikatu, po to, żeby pokazać nam pewną ciągłość, pewne kontinuum. Ojczyzna nasza jest w niebie, ale to wcale nie znaczy, że my nie możemy szanować, miłować, a nawet być gotowym oddać życie za ojczyznę tę tutaj na ziemi. To jest oczywiście przesłanie pokoleniowe, to jest przesłanie, które ogarnia całe dzieje Polski. Może żeby dotknąć jeszcze tego punktu wyjścia, bo chciałbym, myślę, to podkreślić. Kiedy zastanawiamy się na pewno nad tym, co nam zostało, widzimy z jednej strony ogromną dewaluację patriotyzmu. To, co dzieje się dzisiaj, kiedy obserwujemy no chociażby wchodzący bodaj za tydzień zapowiadany jak na razie film Kamienie na szaniec, który dokonuje dewaluacji pamięci o bohaterskich harcerzach walczących w okupowanej stolicy z najeźdźcą hitlerowskim. Jeżeli sobie uświadomimy, że w tych dniach w Poznaniu odbyła się, chciałem powiedzieć sztuka, ale przepraszam, to jest niewłaściwe słowo, odbyło się widowisko dotyczące Smoleńska, prześmiewcze, ironiczne, cyniczne wręcz, obrazoburcze, a z drugiej strony Polski Instytut Sztuki Filmowej odmówił finansowania filmu Antoniego Krausego Smoleńsk. Widzimy, jak bardzo dokonuje się wiele aktów realnej i radykalnej degradacji pamięci historycznej i zarazem degradacji wyrazów naszego patriotyzmu. Na szczęście z drugiej strony obchody chociażby dnia dzisiejszego, żołnierzy niezłomnych i zaangażowanie ludzi młodych w te obchody, zaangażowanie kibiców, którzy są tak bardzo niepopularni we władzach rządowych, ale są niepopularni dlatego, że oni manifestują swoje przywiązanie do polskości, przywiązanie do patriotyzmu, że oni są gotowi na stadionach w sposób widowiskowy wyświetlić imiona, ujawnić nazwiska, ujawnić symbole, postacie, które przynależą do najrdzenniejszego nurtu polskiego patriotyzmu. To wszystko pokazuje, jak wielkie zmaganie na różnych frontach toczy się wokół tematu Polski, duchowego dziedzictwa. To pokazuje, jak wielkie zmaganie toczy się w przestrzeni kultury polskiej. Ale to jest jednocześnie zobowiązanie do tego, żebyśmy pozostali zgodnie z przekazem Jana Pawła II, abyśmy pozostali wierni. Po prostu, abyśmy pozostali wierni temu duchowemu dziedzictwu, któremu na imię Polska.
Cieszę, profesorze, przerwę na chwileczkę, bo chciałbym już teraz zaprosić wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja do wzięcia udziału w tym wykładzie. Skoro szkoła, jest wykład, ale jest też i czas na pytania, które nauczycielowi stawiamy. Nasz ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, jest oczywiście gotowy odpowiadać na Państwa pytania, ale też jest to okazja może by dzielić się swoimi refleksjami przy tym temacie Polska, duchowe dziedzictwo w kontekście zbliżającej się kanonizacji Jana Pawła II. A po oczekiwaniu na telefony chciałbym nawiązać, tylko potwierdzić. Dzisiaj wraz ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej uczestniczyliśmy w uroczystości właśnie upamiętniającej żołnierzy niezłomnych i też miałem wrażenie, przede wszystkim Kościół dzisiaj był wypełniony młodymi ludźmi, a więc oni chcą, aby prawda o tych żołnierzach zapomnianych, aby przywrócić, aby oddać naprawdę sprawiedliwość tym ludziom, by im podziękować, przede wszystkim Eucharystią, tak jak to dzisiaj w wielu miejscach w Polsce się odbyło, ale też i podziękować rodzinom. I to jest powinien być dumne, prawda, że takich mieli członków rodziny.
Oczywiście. I to jest też może taka czytelna ilustracja tej paschalnej ofiary życia żołnierzy niezłomnych. Kiedy wydawało się, że zostali pozbawieni całkowicie życia, imienia, miejsca pochówku, zostali sprowadzeni do zupełnej anonimowości i masy, dzisiaj się odradzają właśnie w postawach tych młodych ludzi.
Mamy już telefon. Bardzo prosimy, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie pana profesora.
Księdza profesora.
I ojca redemptorystę. Ja tak trochę nie typowo się odezwę, ale właściwie dużo typowo, dlatego że ja jestem właśnie jedna z tych wyklętych. Po prostu byłam w AK, zginęło moich kolegów bardzo dużo wierz. I jedna rzecz, która mnie bardzo absorbuje, wówczas, kiedy ja chodziłam do szkoły przed wojną, nas uczono, że przed każdą modlitwą, szczególnie to mówię przy profesorze, który jest Chrystusowcem, że przed każdą modlitwą należało robić znak krzyża. nie było innego, innej modlitwy. Myśmy wszyscy, nawet w AK, jak żeśmy się spotykali, odmawiali, najpierw mówiliśmy, znaczy zrobiliśmy znak krzyża, potem odmawialiśmy Anioł Pański, a na końcu śpiewaliśmy naszą pieśń, którą częściowo poruszył ksiądz profesor. O Boże, który jesteś w niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. I chciałam się zapytać, czy to jest możliwe, żeby to zmieniono? Bo nas uczono cały czas w szkole, że przede wszystkim Chrystus jest tym, który nas wiedzie, a Matka Boska nas prowadzi do Niego. I żeby z Nim razem, żeby On nas mógł przeprowadzić dalej. Dla mnie Chrystus jest największym, po prostu ofiarą największą, bo nawet przy Anioł Pański jest dużo już mówione o Chrystusie. Znak krzyża się likwiduje, a tam jest powiedziane przede wszystkim poczęcie Chrystusa. Potem jest powiedziane, módlmy się łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać serca nasze. To wszystko jest związane z Chrystusem i ja nie mogę się z tym pogodzić. Jeżeli to jest zmienione, to bardzo proszę mnie to wyjaśnić i wytłumaczyć, bo ja czuję się oślepiona. Jedni kapłani się żegnają, inni się nie żegnają. Nas uczono tego i ja, to jest moja wiara moich przodków aż do nią. Był u mnie kapłan w rodzinie, była u mnie zakonnica w rodzinie w ciężkim zakonie, był u mnie bardzo wysokiej klasy, no, jeśli wydenerwowana jestem, ale śpiewał w kościele i bardzo wysokie wykształcenie miał organista. Także ja bardzo bym chciała, szczególnie przy profesorze, którego bardzo chętnie słucham. Każde jego wypowiedzi są tak mądre, że nie sposób jest tego nie słuchać. I chciałabym się usłyszeć wyjaśnienie. Czy ja mam odmawiać modlitwę razem z Chrystusem? Każdą, która się zaczyna. Każda, która istnieje. Bardzo dziękuję, jeśli mnie to pomożecie wyjaśnić.
Dziękujemy Pani Krystyno. Oddajemy głos księdzu profesorowi.
Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za Pani pojawienie się i tutaj obecność z nami, bo Pani jest żywym świadkiem swojej epoki, jest też żywym świadkiem tego zaangażowania głęboko patriotycznego i głęboko religijnego. Bardzo myślę, że wszyscy z uwagą słuchaliśmy tego wspomnienia związanego właśnie z modlitwą poprzedzającą życie w tamtych warunkach, to życie, które było bojowaniem. Pani powiedziała najpiękniej, najmądrzej, najwłaściwiej, że Chrystus prowadzi nas do celu, Maryja prowadzi nas do Chrystusa. I oczywiście, że nic tutaj się nie zmieniło i zmienić się nie może. Znak krzyża był i pozostaje naszym znakiem rozpoznawczym, pozostaje znakiem naszej tożsamości. Jeżeli mamy jakieś, powiedziałbym, odchylenia od tej normy w postaci rezygnacji ze znaku krzyża czy zbyt rzadkiego stosowania tego znaku, to jest to na pewno rzecz, która nie jest wyznacznikiem jakichś tendencji duchowościowych w Kościele. To jest po prostu coś, co rzeczywiście na co należy zwracać uwagę i o czym trzeba może informować i wspominać, żeby właśnie ten znak krzyża był w sposób czytelny, jednoznaczny, czyniony. Z drugiej strony oczywiście niekiedy możemy tak przyzwyczaić się do tego znaku krzyża, że on może stać się tak machinalnym, tak bardzo po prostu rutynowym, że zatraca niejako swój sens. A więc po prostu musimy pamiętać tutaj o wartości, walorze tego znaku krzyża, ale na pewno pozostaje on znakiem naszej tożsamości, znakiem rozpoznawczym i nic w tej wartości zmienić się nie może.
Księże profesorze, niejako wkomponując dzisiejszy temat Polska, duchowe dziedzictwo, w dzisiejsze święto, w klimat tego dzisiejszego święta myślę o ludziach młodych, ale też myślę, że te ostatnie lata pokazują, że naród się upomina o tych zapomnianych, ponieważ my jesteśmy naprawdę im czegoś dłużni. słowa, które dzisiaj jakoś mnie szczególnie jakoś tak dotykają, to myślę, że pierwsze słowo to jest wdzięczność. Drugie słowo to jest sprawiedliwość, ale też i trzecie słowo to jest nadzieja, ponieważ są młodzi ludzie, którzy widzą, że trzeba nawracać do ojcowizny, czyli do tych dóbr, którzy nasi ojcowie nam pozostawili.
Tak, myślę, że rzeczywiście te trzy słowa stanowią tutaj zwornik i podsumowanie tego, o czym mówimy. Z jednej strony wdzięczność, bo nie byłoby nas tutaj, nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy, gdyby nie ofiara życia tamtych ludzi. I właśnie ta nadzieja, która domyka tutaj naszego spojrzenia, ponieważ ta nadzieja musi w nas być i faktycznie obserwowaliśmy na przestrzeni minionych lat i obserwujemy także współcześnie, że mimo wszelkich prób rugowania pamięci, rugowania wartości patriotyzmu, próby najpierw uczynienia nas człowiekiem socjalistycznym, a dzisiaj uczynienia nas Europejczykiem i globalistą pozbawionym własnej tożsamości kulturowej, własnej przeszłości historycznej. Mimo tych wszystkich prób odnajdujemy prawdę o sobie właśnie w dziejach ojczyźnianych, we własnym języku, we własnej kulturze, we własnej religii, we własnej wierze. Nic nam tego nie zastąpi. Jeżeli byśmy z tego zrezygnowali, rezygnujemy z własnej tożsamości. Ponieważ spotykamy się właśnie w kręgu myśli Jana Pawła II. Raz jeszcze myślę, że warto zauważyć, że ta jego myśl pozostaje dzisiaj niezwykle aktualna. Warto zauważyć, że on sam, który był człowiekiem tak bardzo otwartym na dialog międzyreligijny, na dialog kulturowy, mógł właśnie dialogować ze światem i z każdym dlatego, że był sobą, że czuł własną tożsamość, że znał bogactwo tej treści, która wypełniała jego życie. Bogactwo wiary, bogactwo kultury, bogactwo wartości, bogactwo własnego języka. To było to, co go wypełniało i co nam zostawia jako dziedzictwo.
Może odbierzmy następny telefon. Telewizja Trwam. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Mieczysław z Kalisza.
Witamy pana Mieczysława.
Ja tam święta profesora i święta i ojca prowadzącego. Ja mam takie dwa akty do zderzenia. Pierwszy to jest ten, że rząd bardzo dba o to, żeby księża proboszczowie liczyli każdą duszyczkę, która występuje z kościoła. I nie wiem, do czego to jest potrzebne. Ale ja miałem inną sprawę, bo posługiwałem się cały czas aktem zgonu taty sądowym, fikcyjnym, bo to zginął w Buchenwaldzie. Jak dostałem za rolcem prawdziwy akt zgonu, poszedłem do Urzędu Stanu Cywilnego, żeby to wpisać, datę właściwą zgonu i żeby był przy tym wpis, że to jest Buchenwald. No to, ponieważ w jednym urzędzie nie umiano mi odpowiedzieć dokładnie, jaki jest regulamin tego wpisu, poszedłem w większym mieście do innego urzędu zapytać się o sposób pisania tego aktu. Więc pani mi powiedziała, że ona zasług nie wpisuje. Ja uniosłem się, powiedziałem coś niestosownego i wyszedłem, bo widzę, że w takiej sytuacji nie ma z kim dyskutować. Proszę o ocenę etyczną tych dwóch paktów. Bóg zapłaci, czekam na ten.
Panie Mieczysławie, dziękujemy. Serdecznie pozdrawiamy.
To znaczy kwestia pierwsza. Pan wspomniał tutaj o tych aktach apostazji, które są, czy mają być skrupulatnie odnotowywane i ujawniane. Dotykamy tutaj na pewno bardzo bolesnej, bardzo złożonej sprawy. Natomiast może pozwoliłbym sobie nie zatrzymywać się przy niej zbyt długo, dlatego że sądzę po prostu, że komuś też zależy na tym, żeby ekstremalizować przypadki bardzo pojedyncze, bardzo często niekonsekwentne, bardzo nieporadne w swojej gestykulacji, tak to może ujmę. Po prostu przypadki, które są przypadkami jednostkowymi, natomiast usiłuje się stworzyć z tego jakąś falę, odejść z kościoła, jakąś rzeczywistość niezwykle niezwykle dramatyczną. To jest pewna próba osłabiania Kościoła, osłabiania tego, co właśnie tworzy tę szczególną więź naszą z Kościołem. Natomiast oczywiście myślę, że tutaj przypadek drugi, o którym Pan wspomniał, on dotyka faktycznie najbardziej dramatycznych zakamarków naszej niedawnej historii, tych zakamarków wojennych, które obfitowały w dramaty, w autentyczne tragedie, w autentyczny ból. I tym bardziej tutaj wymagana byłaby, patrząc z najprostszego punktu widzenia po prostu kultury osobistej, jakaś wielka wrażliwość, wielkie wyczulenie, wielka wrażliwość, nie przesłanianie tego żadnymi normami urzędniczymi, administracyjnymi. Po prostu każdy gest, który tutaj może być wykonany, a który będzie służył współczuciu, który będzie służył podkreśleniu rangi ofiary życia tych ludzi, którzy oddali swoje życie w tamtym czasie, jest po prostu gestem niezbywalnym, jest gestem, który musi być po prostu wykonany.
Odbierzmy już ostatni telefon, ponieważ program powoli dobiega końcowi. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ogromnie jestem taki usatysfakcjonowany tym, że tych takich dwóch przyjaciół, jak ojciec Zdzisław, a szczególnie się cieszę osobą księdza profesora. W dwóch słowach szybko powiem, na czym to polega, bo mnie z księdzem profesorem łączy osoba Augusta Chlonda, i później idzie tam dalej osoba księdza arcybiskupa Baroniaka, który udzielał mi pierwszej komunii, święty bierzmował mnie, i dlatego ja idę jakoś tak po tej linii. Ja bym powiedział tak krótko, tutaj mówiąc z Rzymu tego 1 marca już 2014 roku. Temat został zakreślony, tak szeroko, że wcale nie jest, powiem szczerze, księże profesorze, łatwo się w nim znaleźć. Ale o co tutaj chodzi? Jeżeli ksiądz profesor ustawił ten temat w kontekście kanonizacji Jana Pawła II, który, muszę powiedzieć, że jak był kardynałem, to mi udzielał ślubu. Coś mam na to począć. To jednak, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę naszego wyznania wiary, że wierzę w świętych obcowanie, to wtedy nawet byśmy nie wiadomo jak długo prowadzili tą konferencję, to może byśmy za daleko nie zaszli. I teraz od razu mi się przypomina, że jednak ten 20 rok, kiedy się to wszystko tak właściwie było tak ciemne, jak może i dzisiejszy ten tunel, w którym jesteśmy, i właśnie bardzo jest taki ciemny. I nagle matka księdza kardynała Andrzeja Deskura pisze taką książczynę, jak by powiedziała do mnie, tam umieściłem swoje fotografie, i napisała w tytule "I stał się cud". Ona nie mówi o cudzie nad Wisłą, tylko ona mówi, że rodzi się dziecko, rodzi się chłopiec w Wadowicach, który w planach Bożych, w ekonomii Bożej, przemoże. On będzie decydował w tych planach Bożych, co się będzie działo dalej. Jeżeli my dzisiaj w tym dramatycznym tunelu, księże profesorze, w którym myśmy się znaleźli, nie będziemy się tą historycznością posługiwali, to nie byłoby najlepiej. Ale mi się wydaje, że trzeba mieć tą wielką nadzieję, że to święte obcowanie, właśnie, które idzie jakoś tak od góry, i pomimo, że jesteśmy przez to permissio divino wystawieni na nieprawdopodobną próbę, ale jednak Pan Jezus, tu wszyscy zauważyli, w rozmowie ze świętą siostrą Faustyną, on nie mówi Bangladesz, tylko on mówi Polska. Więc jeżeli jest Polska i ten chłopiec w Wadowicach, ten Lolek z Wadowic, o którym mi mówił mój profesor, kiedy byłem w szkole w Krakowie, który pisze koleżanka w 42 roku, Lolek zwariował, idzie na księdza. Jeżeli właśnie w planach Bożych ta sprawa nie będzie właśnie decydująca o naszej nadziei, ciągle nam się sieje tą beznadzieję taką. A to jest bzdura i my się musimy jednak trzymać, bo nasza nadzieja jest oparta właśnie o to nasze wyznanie wiary. I bardzo jestem wdzięczny, że ta niełatwa to spotkanie i ta konferencja została tak ułożona, że my jednak szukamy tych źródeł ludzkiej nadziei, która, jak powiedział Benedykt XVI, w której my jesteśmy już zbawieni. Także Coraggio, przepraszam bardzo.
Dziękujemy.
Ojcze Dzisławie, kochany księże profesorze, my się musimy dźwigać ku nadziei i na pewno, dzisiaj jest pierwsza sobota miesiąca, niepokalane serce Matki Bożej, już nie mówimy o zwycięstwie, triumfera, zatriumfuje nad Antychrystem, który jest też permisio divino dany nam jako próba, czy rzeczywiście myśmy sobie zasłużyli na to jako Polacy i Polska, na tego wielkiego świętego, który jest Janem Pawłem II.
Panie
całuję
Krzysztofie.
Kapłańskie ręce i księdza profesora, i mojego kochanego przyjaciela ojca Zdzisława. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękujemy za ten głos Rzymu.
Jedno zdanie po prostu. Rzeczywiście ktoś powiedział, że nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem i cóż dopiero, jeżeli przychodzi wraz ze świętym człowiekiem. To jest nadzieja, która zawieść nie może.
A myślę, że te słowa i ten wątek pod koniec Eudacji świadczy, że może ten ostatni przed kanonizacją program, wykład księdza profesora, myślę, będzie dotyczył świętości i świętych w życiu, w pontyfikacie Jana Pawła II. Księże profesorze, bardzo dziękujemy za ten wykład. Drodzy Państwo, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz Chrystusowiec dzisiaj starał się nam przybliżyć Jana Pawła II wokół tematu Polska, duchowe dziedzictwo. Państwu bardzo dziękujemy za ten udział i zapraszamy na następny wykład już za miesiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.